Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet. Pana Krzysztofa Mulawę, posła Konfederacji, członka Komisji Śledczej do spraw afery wizowej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jakie już potrafi pan jakieś wnioski wyciągnąć z tych wszystkich przesłuchań, które były przed komisją?
Tak, kilka wniosków już jestem w stanie wyciągnąć. Po pierwsze, dla mnie jako parlamentarzysty z Konfederacji, jako parlamentarzysty, który wywodzi się z Ruchu Narodowego, wyjawia się taki obraz partii, która, bo mam dostęp do wielu informacji, do rozporządzeń, do projektów rozporządzeń, które już teraz zniknęły nawet ze strony MSZ-u. Mam taki obraz, że Prawo i Sprawiedliwość szykowało bardzo grubą akcję, kolokwialnie mówiąc, ponieważ dotarłem do dwóch rozporządzeń, które mówiły o tym, że ministerstwo, a więc cały aparat Prawa i Sprawiedliwości, szykuje Polakom to, że do Polski według tych dwóch rozporządzeń, pierwsze mówiło o 800 tysiącach imigrantów z 21 krajów, takich jak Pakistan, jak Nigeria, jak Wietnam, Zjednoczone Emiraty Arabskie, jeszcze 15-16 innych. Na początku szykowali 800 tysięcy imigrantów rocznie.
Ale to był jaki typ dokumentu pan widział?
Projekt rozporządzenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
który wszedł do
obiegu, został zaakceptowany przez kilka wydziałów. No i na ostatnim etapie ten dokument o 800 tysiącach został przerobiony na nowy projekt rozporządzenia, który mówił praktycznie to samo, o 400 tysiącach, a ten dokument w lipcu, po tym jak wybuchła afera wizowa, został, tak jak zeznał minister Wawrzyk, z powodów politycznych traktowany jako niebyły.
Nie, ale to by oznaczało te 800 czy 400 tysięcy, oznaczało, że rocznie tyle Polska ma przyjąć, może przyjąć. To 800 tysięcy rocznie, w ciągu 10 lat 8 milionów?
Panie redaktorze, dobrze pan słyszy, dobrze pan noży, tak, dlatego to jest niesamowite, że coś takiego zostało...
Ale może, przepraszam, ale...
Ja też bym chciał się łudzić.
A nie łudzi się pan? Ale widział pan, tak, miał pan w ręku ten dokument i tak pan go czytał, jak ja teraz mogę czytać o tym, że pan jest kandydatem w Siedlcach na prezydenta. Tak pan widział, jak ten dokument, który ja tu notkę redakcyjną?
Więcej. Ja mam 10 metrów stąd w swoim plecaku ten projekt rozporządzenia.
Naprawdę?
Tak.
To chyba jakoś zaraz pójdziemy po ten plecak.
Jest mój plecak, może ktoś podejść, ja z chęcią.
To bardzo dobrze, Konrad, któremu mogą państwo oglądać transmisję wideo na naszym kanale w YouTube Radia Wnet. Może pójdziesz po plecach pana posła i zobaczymy, jak wygląda to rozporządzenie, bo aż się wierzyć nie chcę. No dobrze, czyli a jaki w takim razie musiał pan sobie zadać pytanie, dlaczego takie rozporządzenie powstało? Kto stworzył to rozporządzenie?
Wydaje się, że to był minister Wawrzyk, to znaczy to było pod nadzorem ministra Wawrzyka i ministra Rała. To już przeszło, tak jak mówię, do pana, tak jak wczoraj też mieliśmy przesłuchanie pana Jakuba Osajdę, który miał opiniować, nie pod względem merytorycznym, ale powiedzmy legislacyjno-prawnym, i ten dokument już wszedł w obieg wewnętrzny Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jakie były powody? To jest bardzo dobre pytanie, które ja mogę sobie zadawać, sobie zadaję. Niemniej jednak to dla mnie sprawą wtórną, z jakich powodów tak było. Ważne jest to, że coś takiego polskie ministerstwo, rząd PiS, który przecież przez 8 lat łudził Polaków, który mówił o tym, że przecież nie chciał zgadzać się, i bardzo dobrze nie chciał się zgadzać z panią Kopacz, która w 2015 roku mówiła o 7 tysiącach przymusowych imigrantów, nie chciał się zgadzać
o relokacji.
Tak,
to już nie jest relokacja.
Tak, i właśnie to było, i panie redaktorze, to jest największe oszustwo Prawa i Sprawiedliwości, że Prawo i Sprawiedliwość nie chciało zgodzić się na przymusowych 7 tysięcy ludzi, ale chcieli się zgodzić na 800 tysięcy legalnych imigrantów. Proszę bardzo.
Ale to z czegoś musiał wynikać, z jakiegoś z jakiegoś rozporządzenia ministra spraw zagranicznych? Nie ma, bo nie podpisane, rozumiem.
Bo to jest taki projekt, bo panie...
Dokument, patrzę, gdzie jest to...
A ja to
gdzie
pozwolę sobie...
Dobrze.
Pozwolę sobie, bo to jest bardzo ważna rzecz, warto, żeby słuchacze, radiosłuchacze o tym widzieli. Tu jest uzasadnienie, a na koniec idziemy do dokumentów, które są integralną częścią tego i proszę... To jest te drugie rozporządzenie, to jest te drugie, proszę bardzo, od samej góry. To jest te drugie, 800 tysięcy przeszło w 400 tysięcy, tak jak powiedziałem.
To uzależniona jest od szeregu czynników zewnętrznych, należy założyć, że nie będzie to mniej niż 400 tysięcy rocznie, ale to może to jest przewidywanie, a nie rozporządzenie, że...
No to jest projekt rozporządzenia, który mówi o tym, w jaki sposób to rozporządzenie wpłynie na sytuację wewnętrzną Polski. To jest jakby efekt tego rozporządzenia. Każde rozporządzenie musi też mieć takie zapisy, które będą pokazywały, jakie efekty zostaną osiągnięte po wprowadzeniu danego dokumentu w obieg w Rzeczpospolitej Polskiej. Także tak, panie redaktorze, ja się cieszę, że pan jest tak samo zszokowany, tak jak i ja byłem zszokowany, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość przez 8 lat przyzwyczaiło nas do tego, że trzeba bardzo odpowiedzialnie prowadzić politykę imigracyjną w Polsce, że musimy patrzeć na Europę Zachodnią, co się działo w latach 70., że musimy wyciągać wnioski, podczas gdy realne działania Prawa i Sprawiedliwości są przedstawione w dokumencie, który pan właśnie trzyma w ręku.
To jest tak. Grupa cudzoziemców ubiegających się o wydanie wiz. Wielkość, trudność w ustaleniu rzeczywistej liczby osób w stosunku do potencjalnej grupy oddziaływania, liczba tam dalej na stronie, zaraz, szacunki urzędu, że te liczby są...
Szacunki urzędu, zgadza się.
Umożliwienie szybkiego uzyskiwania wizy krajowej,
między innymi
w celu podjęcia pracy w przypadku obywateli 20 państw i rzeczywiście na drugą stronę przechodzimy. Liczba ta uzależniona jest od szeregu czynników zewnętrznych. Należy założyć, że nie będzie to mniej niż 400 tysięcy rocznie.
Dane już pan redaktor dzisiaj kawy nie wypije.
Urzędy konsularne wypije, to już trzecia kawa.
No, ale po
dam radę. Urzędy konsularne w 20 państwach wymienionych w rozporządzeniu. Procedura wydawania wiz, nałożenia na konsulów obowiązków związanych z bezpośrednią obsługą interesantów wizowego, na przykład wklejenie naklejki wizowej. To już jest taki slang.
Ja mogę panu powiedzieć, jak oni chcieli to osiągnąć.
No.
Panie redaktorze, a tu jeszcze chyba na drugiej, trzeciej stronie zobaczy pan te kraje, którego to miało to rozporządzenie.
Ale pan
chciał potwierdzić moje słowa.
Ale z Królestwa Arabii Saudyjskiej ktoś ma przecież, oni kupują piłkarzy, Lewandowskiego kupią, bogaty kraj. Republika Armenii, tak, Azerbejdżan, tak, Białoruś, Filipiny, Gruzja, Indie, Indonezja, Iran, Katar, Kazachstan, Kuwejt i 21 na końcu Zjednoczone Emiraty Arabskie. Jest jeszcze...
Oni chcieli, panie redaktorze, pan minister Wawrzyk i pan Rau, to były osoby, które chciałyby bardzo dobrze, w cudzysłowie, zaopiekować się swoimi okręgami wyborczymi i zrealizować te postulaty, które są w tym dokumencie. O co chodzi? Oni chcieli stworzyć centra decyzji wizowych w Kielcach, informacji w Łodzi, które miały po prostu hurtowo decydować o tym, kto zostanie do Polski wpuszczony.
Ale jak dzisiaj... to hurtowo? Przecież każdy musi indywidualnie pokazać paszport, gdzieś ktoś ogląda ten paszport, gdzieś to ktoś wbija wizę do Polski.
Do dzisiaj robią to konsulowie. Konsul ma ostateczną decyzyjność w sprawie wydania wizy. Ten dokument mówi o tym, że Prawo i Sprawiedliwość chciało przerzucić tą odpowiedzialność i tak naprawdę taką realną weryfikację, bo rozumiemy chyba wszyscy, jak tutaj pan redaktor, jak tutaj jesteśmy w studiu, wszyscy słuchamy, to, że
słuchamy, jednak, oglądamy, wspieramy.
I pozdrawiamy jeszcze, tak? Że to konsul miał jakąkolwiek możliwość weryfikacji danego człowieka. Konsul rozumie specyfikę lokalnej społeczności, a dzięki temu rozporządzeniu to zatrudnieni w Łodzi czy w Kielcach pracownicy, zwykli Polacy będą decydowali o tym, czy osoba z Antanarywy w Madagaskarze czy z Delhi w Indiach będzie wjeżdżała do Polski.
No, ale przecież musi złożyć ta osoba dokumenty.
Musi złożyć,
ale
tak.
Ale tam był jeszcze był outsourcing, tak? Czyli była wielka korporacja, która obsługiwała nie tylko polską ambasadę, ale...
To jest jeszcze kolejny wątek.
No bo tam się działy rozmaite rzeczy.
Inna rzecz. Zacząłem stopniować nasze zszokowanie, panie redaktorze.
Ach, jaki pan jest dobry, bo Krzysztof powiedział, dla Krzysztofa dobry być musi,
tak,
prawda?
Tak, zgadza się, zgadza, dla dobrych kolegów, dla Krzysztofów. Tak, więc to jest projekt rozporządzenia. Co jeszcze, jako możemy do tego wrócić. Chcę powiedzieć teraz rzeczywiście o tej firmie VFS. Tam dochodziło do wielu nieprawidłowości. Na przykład dostawaliśmy jako konsulowie wnioski dużych grup, i to wtedy mówiło się o tych tak sławetnych filmowcach. Pierwsza grupa wjechała, przecież trzeba przypomnieć, że pierwsza grupa filmowców, którzy filmowcami w ogóle nie byli, wjechała. Oni dostali na początku wizę jednorazową, ale później dzięki interwencji Wawrzyka, ci ludzie dostali wizy wielokrotne, które powodowały, że to były już pełne wizy Schengen i oni mogli przylecieć sobie do Europy, wylecieć dzięki tym wizom Schengen do Meksyku i w Meksyku przejść swobodnie do Stanów Zjednoczonych.
Swobodnie, no musieli
po prostu... Biden pozwala swobodnie.
Dobrze, no to tak, trochę się zdekoncentrowałem z powodu kawy, herbaty i tego, co pan mówi. No dobrze, ale to był projekt rozporządzenia. Rozumiem, że to rozporządzenie nie weszło w życie.
Nie weszło w życie, panie redaktorze, tak jak powiedziałem, dlatego, że w lipcu wybuchła afera wizowa i rząd prawidłowości, wiedząc o tych zapisach, bo przecież to oni byli doskonale świadomi, to nikt tego nie ukrywał w kierownictwie, zajmowali się tym i Wawrzyk i Rau, zdecydowali o politycznym wyrzuceniu tego wniosku, potraktowaniu jako niebyłym.
Powiedział pan Rau, ale to niekoniecznie, bo rozumiem, że tam jest podział kompetencyjny. Tak,
ale tak jak powiedziałem, ze względu na te ilości, które są tutaj zawarte, żebyśmy mogli spełnić, powiedzmy, wymogi płynące z tych zapisów, to musieliśmy utworzyć centra decyzji wizowych, które były w okręgach wyborczych i to nie był przypadek, że miało być w okręgach wyborczych pana Wawrzyka i pana Rała.
Dobrze, to nie weszło to w życie. To w takim razie, skoro nie weszło w życie, czy konkluzja jest taka, że nie było afery wizowej, tak jak zeznawała wczoraj pani Maria Braczyńska?
No nie, nie możemy powiedzieć, że nie było afery wizowej, skoro takie dokumenty zostały tworzone w naszym ministerstwie, jak zapadły decyzje o tworzeniu również centrów wizowych, prawda? To, że jeszcze to rozporządzenie nie weszło, to nie znaczy, że wszystkie inne, znaczy kilka innych elementów nie nadano biegu innym elementom. Także była afera wizowa. No jak nie mogło być, jeżeli w naszym ministerstwie takie dokumenty zostały tworzone, to ciągnęło za sobą decyzję o tych centrach decyzji
wizowych. Ale może
wizowych.
Byłaby afera, gdyby to weszło w życie, a może tej afery nie było, ponieważ nie weszło w życie, ponieważ rząd Prawa i Sprawiedliwości zatrzymał cały ten proceder.
Gdyby nie było afery, to minister Wawrzyk nie miałby zarzutów, nie byłoby komisji.
Zarzuty, komisje mogą powstać z powodów politycznych, a zarzuty prokuratora może skierować, a potem sąd może powiedzieć, że te zarzuty są ślepymi nabojami.
Minister Wawrzyk się przyznał. Również pan Kobos
zeznaje. Wawrzyk do czego się przyznał?
Nie wszystko niestety mogę mówić, ponieważ pan Wawrzyk stchórzył, minister Wawrzyk po prostu stchórzył. W komisji pracuje, panie redaktorze, 11 posłów i posłanek. Każdy z posłanek i posłów ma do dyspozycji zatrudnienie, bo ilość dokumentów po prostu jest przerażająca. Doradcę i dwóch asystentów, więc pracuje 50 osób. Pan Wawrzyk przyszedł i oświadczył, że nie będzie zeznawał, także my mamy dostęp do jednocześnie, pomimo braku zeznań przed komisją, mamy dostęp do dokumentów i wiemy, co pan Wawrzyk...
Ale to jest ten dokument, czy to jest inny?
Nie, mamy chociażby wczoraj pan Osajca był przesłuchiwany i pan Osajca to jest ponad 100 stron akt. Jeden tylko ze świadków.
Ale 100 stron akt dotyczącym czego?
Dotyczącym tego, z czym mieliśmy do czynienia w ministerstwie przy wydawaniu wiz i całej otoczce, która powodowała, że to była tylko i wyłącznie tajemnica Poliszynela, że wizy były również w takiej decyzyjności ministra Wawrzyka, który umożliwiał szybsze procedowanie wiz, dzięki czemu jedna z osób, która nie była pracownikiem ministerstwa, nie wiadomo z jakich względów, była bardzo częstym gościem ministerstwa, uzyskiwała korzyści majątkowe, pan Edgar Kobos.
I on się przyznał do tego, że uzyskiwał korzyści majątkowe?
Przyznał się tego jeszcze na posiedzeniu otwartym, bo tam miało swoje wystąpienie i do tego się przyznał o innych rzeczach, które pan Kobos mówił podczas posiedzenia zamkniętego. Niestety nie mogę mówić, a bardzo żałuję, ponieważ tak jak pan był zaszokowany 10 minut temu, to pan mógłby być jeszcze bardziej zaszokowany, już teraz na pewno nie wypiłbym nawet połowy filiżanki kawy.
Z tą kawą, a właśnie za chwilę pan, nawet jest pan godzina nie 8:30, nie można jednocześnie pić i zadawać pytań. Dobrze. Ach, pan mnie zdekoncentrował.
Wiem, przepraszam, to tylko ten dokument.
To jest taka po prostu technika, żeby dziennikarza wyprowadzić z równowagi.
Doświadczony członek komisji, tak. No,
tak, pan wyprowadza też świadków z równowagi. Już wiem, wróciłem do równowagi. Tylko liczby dokładnie nie pamiętam, bo pani, która zeznała, pani Radmaria Raczyńska powiedziała, to liczba to jest, nie wiem, czy 267 czy 67 wiz, które zostały w ten sposób wydane. Pan mówi o setkach tysięcy. To dlaczego tu jest liczba, pojawia się tych 67 wiz, które nie wiadomo dlaczego zostały wydane, a nie tych setek tysięcy, o których pan mówi.
Zacznę od początku. Początek zeznania pani Raczyńskiej był taki, że później jak przyszła moje kolejne do zadawania pytań, to ja zadałem takie pytanie oczywiście z tezą i pani, pomimo tego, że jest osobą młodą, to dosyć twardo trzymała linię, trzeba przyznać, ale nie do końca. Więc zadałem pytanie, dlaczego zdecydowała się, oczywiście pytanie z tezą, dlaczego zdecydowała się na oświadczenie polityczne i pani Maria w swojej odpowiedzi potwierdziła, że to jest oświadczenie polityczne.
A może pan podstępnie to zrobił? Ja nie oglądałem
komisji. Oczywiście, że podstępnie to zrobiłem. Taka jest moja rola, żeby społeczeństwo dowiedziało się jak najwięcej z afery wizowej. Taka jest moja rola. Albo odgrywam ją dobrze, albo nie odgrywam jej w ogóle. Zdecydowałem się dobrze odgrywać i pani Maria zdecydowała się na polityczne oświadczenie, o czym się przyznała. I teraz o jakich liczbach mówimy? Rzeczywiście liczba wiz, które na razie zostały udowodnione, że pan Edgar, być może ktoś jeszcze, to jest przecież to jest początek, tu pan tego nie znajdzie, początek zeznań i działania komisji, to było pewnie około 1000, przynajmniej na razie udowodnionych, sprzedanych wiz. Dzięki protekcji pana Wawrzyka, dzięki umożliwieniu panu Kobosowi tego, że w sposób całkowicie legalny osoba, która nie była zatrudniona, tak jak mówię, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, załatwiała wizy, pan rozumie, obywatelom innych krajów. Przychodził pan Kobos do swojego kolegi Wawrzyka, pisał maile, czy pisał SMS-y, pan rozumie, jeszcze zaraz powiem o formie w ogóle, w jaki to w ogóle przychodziło, pisał jakoś, w jaki sposób informacje do pana Wawrzyka i te wizy były na drugi dzień przyznawane osobom z Bangladeszu, z Indii, z Iraku i tak dalej, z Hongkongu też.
Ale pan jest pod przysięgą, pan zeznaje teraz?
To nie, to są oficjalne rzeczy, które wczoraj chociażby mówi o Hongkongu, pani mówiła Raczyńska, że przekazywane były informacje o tych ludziach, które...
Ale może były to sytuacje nadzwyczajne, na przykład był ktoś zagrożony więzieniem chińskim,
jasne, jeżeli by tak było, to czy zachodziłyby takie przesłanki, że na przykład udawałaby się oficjalna delegacja z ministerstwa, chociażby jakiegoś gospodarczego z Indii, to wtedy to całkowicie przybierało inną ścieżkę, inny obieg informacyjny, to przychodziło przez oficjalne kanały ministerstwa, a nie przychodziłoby przez pana Kobosa, który był nikim dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Tutaj jest taki wpływ na sektor finansów publicznych, czyli finanse publiczne według tej tabelki miały na tym zyskać 5 miliardów 434 miliony złotych. Na plusie być, czy ja dobrze czytam tabelkę, czy źle czytam tabelkę, bo to jest faktem, że na rynku pracy jest zapotrzebowanie na pracowników.
Tu nie ma informacji o tym, w jaki sposób miał być. To miałby. Budżet państwa miałby zyskiwać. To jest do obsługi wniosków wizowych w latach. Zwiększenie zatrudnienia w kolejnych 50 etatów, to raczej w drugą stronę. To trzeba było, musielibyśmy o 50 etatów zwiększać zapotrzebowanie. Dobrze, pan, na tą obsługę.
Pan Jakub Osajda nie ma jednej afery wizowej, jest wiele afer wizowych, które nakładają się na siebie, krzyżują w punktach wspólnych. Jakich punktach wspólnych, jakich wiele afer wizowych jest? Dlaczego? Co powiedział? Jak pan to interpretuje?
Moją rolą nie jest interpretowanie, panie redaktorze. Ja chcę przekazać, co pan Jakub Posejdon mówi, chociaż może w małą interpretację rzeczywiście się zabawia. Więc kto to jest pan Osajda? Bardzo ważna postać, dyrektor w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, który zaczął bardzo mocno. Spodziewałem się, że to będą zeznania, które dużo nam powiedzą, ale pan Jakub Osajca zdecydował się odgrywać teatrzyk, ponieważ na początku mówił o kilku aferach wzajemnie się krzyżujących i tak dalej, a później bardzo często nie chciał mówić o faktach. Na przykład pan dyrektor stwierdził, że on nic o tym procederze nie wiedział, czyli na poprzednich zeznaniach, poprzednich świadków mieliśmy przedstawioną informację, że o tych rzeczach wiedziało się w ministerstwie. Pan dyrektor nic nie wiedział. A kim był pan dyrektor dla pana Edgara? No był bardzo dobrym kolegą, którzy spotykali się regularnie zarówno w ministerstwie, co powiedział pan dyrektor, że no co najmniej raz w miesiącu, czy tam raz w miesiącu, spotykali się na niwie prywatnej. Powiem więcej, pan Kobos został zaproszony na ślub pana dyrektora. Nawet pan dyrektor otrzymał raz, co najmniej raz maila o tym, że pan Kobos zajmuje się tym i odpisał, że nie życzy sobie, żeby takie rzeczy przychodziły do niego na skrzynkę, ale jednocześnie wczoraj powiedział: no nic o tym nie wiedziałem, co się dzieje. Nic o tym nie wiedziałem. Wyobrażę sobie, pan zaprasza non-stop winnego w tej, jednego na pewno z winnych, oprócz pana Wawrzyka w tej aferze.
A może był sympatyczny po prostu i się zaprasza. No, czasami człowiek nie wie, co robi drugi człowiek.
Bym może w to uwierzył, gdyby nie doszło do wielkiej zażyłości pomiędzy tym panem a panem Edgarem, włącznie z zaproszeniem.
Ale to już jest interpretacja.
No tak, ale panie dyrektorze, pan prawdopodobnie nie zapraszał obcych osób na swoje wesele, bo ja na pewno nie.
Udane wesele?
Najlepsza impreza w życiu.
3 dni?
2, ale i tak najlepsze.
A kto zarabiał na aferze wizowej? To w końcu ktoś musiał na tym zarabiać. Bo to była korupcja, tak? To jest teza. Była korupcja, tak?
Oczywiście.
Była korupcja, gdzieś chodziły pod stołem pieniądze, tak?
Była korupcja.
Schodziły pieniądze pod stołem, czy nie? Albo na stole, albo w teczkach, albo w kopertach, albo w przelewach, w czymkolwiek.
Akurat jasno odpowiedział na to pytanie, kto brał pieniądze, znowu kolokwialnie mówiąc, pan Kobos na posiedzeniu zamkniętym nie mogę o tym niestety teraz powiedzieć.
Chciałbym, ale nie mogę. No to takie sprytne jest właściwie, że była korupcja, ale nie mogę powiedzieć, kto brał, ale dużo brał? Ile? To były miliony?
To były miliony? Przestępstwo i mógłbym... To są... Słyszeliśmy nawet o kilkudziesięciu tysiącach złotych. Ja sobie też nie mogę wyobrazić, bo to dotyczyło...
Ale kilkadziesiąt za wizę?
Za jedną.
Za jedną?
Tak.
Za jedną sztukę?
Nie wiem, czy to jest... Też nie jestem w stanie, to tak zupełnie też szczerze powiem, że nie jestem w stanie powiedzieć, czy to był standard, te kilkadziesiąt, czy to mogło czasem być i 400 złotych.
Było,
nie mogę, panie redaktorze, powiedzieć, żeby być...
przy 400 tysiącach... Przy 400 tysiącach wiz rocznie to byłby bardzo dobry dochód dla budżetu państwa.
Dokładnie, panie redaktorze, także jedną kwestią tej afery wizowej to jest to, że ktoś brał, nie wiem, za 1000,
ale
może będzie zaraz więcej...
Ale ile tych wiz wydano aferalnie?
Aferalnie wydano wiz według informacji, które mamy teraz. Oczywiście sprawa, przypominam, że trwa. To nie są zawrotne ilości, to jest 1000. Tylko że pamiętajmy, że elementem afery integralnym jest to rozporządzenie. Żebyśmy nie zapomnieli. Nie zapomnieli o tym, żebyśmy nie skupiali się, bo to jest sposób, który obierają w obronie parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, żeby tylko skupiać się na tych, co za przyjęcie środków finansowych były wydane wizy, żeby tylko na tym się skupić. A nie możemy, nie mamy prawa. My mamy prawo rozliczać z całości tego okresu, którego dotyczą prace komisji, czyli od listopada 2019 roku do chyba października 2023.
No tak, tylko to jest 1000 jest realnie, a to jest potencjalnie i nie weszło w życie, więc za przestępstwo niedokonane, na przykład ma pan ochotę coś ukraść ze sklepu, ale pan tego nie zrobił, to nawet...
Usiłowanie również są kary.
Ale,
za usiłowanie
ale stoi
i takie
pan przed sklepem i się zastanawia. Wezmę czekoladkę, czy nie wezmę czekoladki? No to za samo to zastanawiałem się jeszcze. Nie ma komisji, nie ma aresztu, nie ma kary, nie ma sankcji.
Po pierwsze, nie wiemy ile. Nie wiemy, na razie to jest, mówi się o tych 1000, ale panie redaktorze, gdybyśmy rozmawiali o czekoladkach, to nawet do pana bym pewnie nie został zaproszony.
Czekoladkami, oczywiście.
Z czekoladami, tak, ale nie po to, żeby rozmawiać na wizji. I bardzo chętnie, bardzo mili ludzie tutaj pracują. Ale my mamy...
Już pan zobaczył to.
Bo drugi raz jestem w Radiu Wnet. Panie redaktorze, my mamy obowiązek. Mówimy o sprawach wagi państwowej. Mówimy o takich liczbach, gdzie pan był zaszokowany, aż przynieśliśmy mu plecak. Także nie mamy prawa mówić tylko i wyłącznie o 1000 sprzedanych w Izbom, a może nawet być więcej. Tylko mamy obowiązek myśleć, gdyby nie odkryta afera w ministerstwie w marcu, chyba czy w marcu, czy w kwietniu poprzedniego roku, to byśmy mieli ten dokument uchwalony, przegłosowany. PiS miał wszelkie instrumenty do tego, żebyśmy dzisiaj zajmowali się 400, a może za chwilę by wrócili do 800 tysięcy imigrantów rocznie, tak jak pan dobrze przemnożył, 8 milionów na 10 lat w dekadzie.
No dobrze. Dlaczego pan chce kandydować na ubiera się urząd prezydenta Siedle, skoro jest pan w komisji śledczej w parlamencie po raz pierwszy, czy nie po raz pierwszy?
Po raz pierwszy.
Herbata też smakuje.
Z kubków takich, które są, wiem z jakiego, z jakiej manufaktury, jeszcze bardziej mam takie w domu.
A skąd pan wie, z jakiej manufaktury?
No bo ja się ten drugi raz na takie rzeczy zwracam uwagę. Na rękodzieło zwracam uwagę.
No to prawda, że to rękodzieło.
Panie redaktorze, dlatego jestem, uważam, najlepszym kandydatem. Jestem najlepszym kandydatem.
Ale dlaczego pan nie chce być posłem?
Ja jestem Siedlczaninem. Jestem Siedlczaninem. Co prawda połowę życia mieszkam już, bo mam 38-39 lat, połowę życia mieszkam w Warszawie. To przez pierwszych 10 lat ja spędzałem w Warszawie. Byłem tak zwanym słowikiem. Spędzałem 1-2 weekendy rocznie w Warszawie. Byłem od mieszkania, pracowania tutaj i studiowania. Jeździłem do Siedlec, ponieważ to było moje miasto, moi znajomi. Prowadziłem tam biznes. Swoje życie opierałem na Siedlcach po prostu. Ja bardzo mocno traktuję takie słowa jak ojczyzna, ale też mała ojczyzna i moją małą ojczyzną są Siedlce. Chcę pomóc temu miastu, które mnie wykształciło, ukształtowało w jakiś sposób, bo chodziłem do bardzo dobrej szkoły. Też, tak jak powiedziałem, prowadziłem swoją pierwszą firmę w Siedlcach. Mam mnóstwo znajomych dotychczas gram w piłkę i chcę dobrze działać dla Siedlec, które mają zarówno dobrze wykształconych ludzi, którzy muszą niestety uciekać Siedlec, bo mają dobre połączenie z Warszawą, nie ma perspektyw, no i ma bardzo dobre też połączenie, ponieważ za chwilę będziemy mieli autostradę i trzeba to wykorzystać, a siedleckie władze, które rządzą właśnie w moim mieście z Prawa i Sprawiedliwości i z Platformy Obywatelskiej, jedyne co robią, to bardzo dobrze i skutecznie zadłużają dziesiątkami milionów złotych nasze miasto.
No tak,
corocznie.
Ale przestanie pan być posłem, a jest pan posłem pierwszej kadencji?
Ja nie robię, tak, jestem posłem pierwszej kadencji, panie redaktorze, no jak gdybym miał rozpatrywać to w taki sposób, to bym z mojego wygodnego życia, które prowadziłem przez 13 lat pracując w dużej firmie, zarabiając bardzo dobre pieniądze.
We własnej?
Nie, pracowałem w dużej firmie produkcyjnej, zarabiałem bardzo dobre pieniądze, miałem samochód służbowy, ta polityka mi nie była do niczego potrzebna, uważam, że
no to,
życie trzeba przeżyć.
Po co się pan nią zajął? Bo to jest brudna praca.
Panie redaktorze, bo życie nie trzeba tylko przeżyć, tylko trzeba dobrze przeżyć.
I myśli pan, że jako poseł pan je lepiej przeżywa niż jako...
Tak, uważam, że moim zaangażowaniem...
A co na to żona?
Kochana żona jest wyrozumiała i podzielając moje poglądy, pomaga mi w działalności społeczno-politycznej.
Ja nie mówi, wracaj do
żona,
domu.
Żona katechetka, która pewnie za chwilę będzie jechała do szkoły.
A pan słucha radia?
No. Jak nie wychodzi z psami, to słucha radia.
A jakie psy?
Teriery walijskie, piękne psy myśliwskie.
No, to muszą dużo biegać.
Tak, dlatego bardzo często wyjeżdżamy z Warszawy.
A w Siedlcach parki są ładniejsze niż w Warszawie?
Pod Siedlcami mamy działkę i mamy też moja, druga moja ojczyzna, znaczy moja żona ojczyzna, to jest Lublin i tam jeździmy wybiegać się z psami.
Dokument skserujemy, pozwoli pan.
Oczywiście i proszę nawet mówić o nim bardzo szeroko.
Jest godzina 8:45, Krzysztof Mulawa, poseł Konfederacji, członek Komisji Śledczej do spraw afery wizowej, był gościem Poranka w Net.